W reakcji na medialne doniesienia o kontraktach lekarskich rzędu 1 600 000 zł rocznie rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej powiązanie dochodów medyków z numerem PESEL i wgląd w ich zarobki niezależnie od liczby miejsc pracy. Natomiast nowa lewica chce ograniczenia zarobków lekarzy i sprawdzania czasu ich pracy właśnie. To odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie 28-letni medyk zarobił przez ponad 1,5 miliona złotych. Poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela uważa, że trzeba wprowadzić limit zarobków lekarzy.
Skoro policjant, skoro nauczyciel ma górną granicę, a ich wszystkie zarobki pochodzą od podatników, to dlaczego lekarz ma nie mieć tej górnej granicy wynagrodzeń?
Kolejny postulat polityków lewicy to zakaz łączenia przez lekarzy pracy w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej.
Często zdarza się tak, że niektórzy lekarze przyjmują w prywatnej przychodni, ale już na przykład na badania kierują do szpitala, w którym pracują i to jest pokrywane z publicznej ochrony zdrowia.
Lewica proponuje też weryfikowanie czasu pracy lekarzy, aby nie dochodziło do sytuacji, w których lekarz, teoretycznie pełniący dyżur w szpitalu, w rzeczywistości jest gdzie indziej. No a my zapytamy naszych ekspertów, w jaki sposób rozwiązać problem niebotycznych zarobków niektórych lekarzy i jak uzdrowić system ochrony zdrowia, bo chyba jednego od drugiego oddzielić się nie da. A naszymi gośćmi są pani dr Anna Gołębicka, ekonomistka, członkini Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, ekspertka Centrum imienia Adama Smitha. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
I z nami także pan Adam Roślewski, ekspert w dziedzinie zarządzania służbą zdrowia, prezes zarządu firmy KnowHow. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To zacznijmy może najpierw od wątku politycznego, bo ten młody lekarz, 28-letni, który zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych, będąc takim koordynatorem SOR-u, mimo że nie miał specjalizacji, nie był wybitnym specjalistą, był także radnym Koalicji Obywatelskiej, już zrzekł się mandatu, ale ja chcę państwa zapytać o coś innego. Czy problemem polskiej służby zdrowia, bez względu na to, kto jest urządów, kto wygrał wybory do parlamentu, jest politycyzacja, jest to, że właśnie zarządy szpitali stają się takim politycznym łupem, czy to jednej, czy drugiej strony sceny politycznej? Pani doktor Anna Gołębicka.
Ja muszę państwu powiedzieć, że na początek skomentuję to, co usłyszeliśmy wcześniej, przed tym, jak zaczęliśmy audycję. Czyli różni politycy z różnych stron wypowiadają się na temat ochrony zdrowia i to jest taka wypowiedź z cyklu nie wiem, ale się wypowiem, bo ochrona zdrowia jest dużo bardziej skomplikowana, niestety jest dużo bardziej skomplikowana niż to, co nam się czasem wydaje i niż to, co widać na wierzchołku góry lodowej. I te wypowiedzi polityków i ich takie krótkie pomysły na naprawę, jakby one po prostu są tylko i wyłącznie takimi PR-owymi hasłami. Jeżeli chodzi o upolitycznienie w ogóle ochrony zdrowia, to jest tak, że niestety jakby szczególnie ta część powiatowa jest mocno upolityczniona, no bo tam jakby ta grupa, która sprawuje władzę, chce się wykazać, że ma szpital, chce obsadzić swoich bliskich bardzo często w tym szpitalu na różnych stanowiskach. No i w ogóle to jest to duże upolitycznienie szpitali, to o których możemy mówić. Natomiast jeżeli chodzi o inne części ochrony zdrowia, wiemy, że ta ochrona zdrowia ma segment i podstawowej opieki zdrowotnej, i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. I to szpitalnictwo jest też bardzo, bardzo wielowymiarowe, bo poza jakby powiatami są szpitale wyżej specjalistyczne, szpitale kliniczne na przykład. To tam już to jakby to upolitycznienie nie jest jakimś wyzwaniem, czy nie jest jakimś problemem.
No i pan Adam Roślewski, jak pan patrzy na politykę i służbę zdrowia? Czy to jest zły mariaż, gdy chodzi na przykład o zarządy szpitali i kierowanie szpitalami?
Ja jestem w branży od ponad 30 lat, jakby jako tam człowiek od zarządzania, ekspert, doradzania i tak dalej, z wykształcenia lekarz i, że tak powiem, od 91 roku, tak, czyli jak zaczęły się zmiany. Więc dla mnie tak, polityka jest ogromnym kłopotem, ale polityka rozumiana jako brak odwagi, kłopotatorstwo, uciekanie przed ważnymi decyzjami albo ideologizacja pewnych rzeczy. To jest dla mnie problem, tak? Natomiast oczywiście to, że gdzieś na dole, niestety nie tylko na dole, również na górze, To jest trochę, bywa czasem tak, że to jest taki trochę obsadzanie, że tak powiem, budowaniem zaplecza politycznego, tak, poprzez rozdział funkcji, no to jest jak gdyby margines. Ważniejsze jest jakby co innego. Ważniejsze jest to, że cały system w jakimś momencie zaczął dryfować. Jesteśmy w tej chwili na manowcach. Dawno przekroczyliśmy, najpierw była zasada, że czy twierdzenie, że zarobki są niegodne, rzeczywiście były niskie. Poziom niegodności zarobków dawno został przekroczony, a my tkwimy w jakimś mechanizmie, że tak powiem, dalszej indeksacji. Słyszymy, że tam o ponad 8% od 1 lipca znowu te zarobki mają iść w górę. I nie ma odważnego, który by powiedział nie, nie stać nas na to. Tak? Także polityka tak, ale rozumiana jako mieszanie, jako ignorowanie zasad ekonomii, ignorowanie mechanizmów jak gdyby stymulujących efektywność systemu, tylko ręczne poprawianie takie akcyjne, krótkie, doraźne. To w tym sensie polityka fatalnie wpływa na ochronę zdrowia, rozumianą nie jako branża, w której i martwimy się zarobkami pracowników, bo to ważne, ale tylko jeden z elementów, nie jako, że tak powiem, jak szpital na tym wychodzi, ten, na którym nam najbardziej zależy, chociaż szpital jest bardzo ważny, ale to tylko jest instrument, tak? Tylko najważniejsze w tym wszystkim są pacjenci. Co pacjenci z tego mają? No a pacjenci mają z tego no niewystarczająco, tak? I mimo przyrostu środków, ilości środków w systemie, poprawa dostępności do usług dla pacjentów no, jest niewspółmiernie mała.
W Polsce?
Ja pozwolę sobie w ogóle zaraz skomentować, bo gdyby świat był taki prosty, że wszystko jakby wszystkiemu jest winna ustawa o najniższych wynagrodzeniach, o której pan wspomniał, to by to było jakby bardzo miło i fajnie. Natomiast jeżeli chodzi o te problemy w tej chwili, o których mówimy i które nas wszystkich bulwersują i mnie również, to one nie wynikają stricte z ustawy o najniższych wynagrodzeniach, bo ona powoduje skutki finansowe, aczkolwiek to jest zupełnie inny wymiar skutków finansowych, bo proszę wziąć pod uwagę, że ustawa o najniższych wynagrodzeniach dotyczy wszystkich medyków. Medyków pracujących na mocy tej ustawy, zatrudnionych na umowę o pracę, będzie pewnie z jakieś 30 tysięcy. Pielęgniarek jest 250 tysięcy pracujących w systemie i one są przeważnie na umowę o pracę. I teraz ta ustawa o najniższych wynagrodzeniach gwarantuje lekarzowi najniższe wynagrodzenie na poziomie niewiele ponad 12 tysięcy, a pielęgniarce niewiele ponad 11 tysięcy. Są jeszcze tam fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i inne zawody. Natomiast to, co my w tej chwili obserwujemy, czyli te w ogóle te faktury, które naprawdę robią tak, że nam jest wszystkim słabo, wynikają z dwóch rzeczy. Przede wszystkim z wycen świadczeń, czyli że niektóre procedury są bardzo wysoko wycenione i każdy szpital chce mieć takie procedury, a co za tym idzie, chce mieć takiego lekarza, albo z kiepskiej organizacji niektórych przestrzeni, które też są dobrze wycenione i te przestrzenie to jest na przykład SOR, który jest trudny nie dlatego, że lekarz sobie na nim nie poradzi, bo nie umie, tylko dlatego, że bardzo często nie ma co robić z pacjentami tymi SOR-owymi, czyli na oddziale mu nie chcą przyjmować, bo nie ma miejsc i tak naprawdę utyka w takiej nicości z tym pacjentem SOR-owym. A druga rzecz to jest rozłożenie świadczeń. To jest tak, że my mamy za dużo szpitali, które chcą robić to samo, czyli to, co jest dobrze wyceniane, a to, co jest słabo wyceniane, jest luką w naszym systemie, czyli na przykład opieka długoterminowa. Więc jakby widzicie tutaj Państwo, że ochrona zdrowia jest bardzo skomplikowanym mechanizmem i żeby zrozumieć, jak ją trzeba naprawiać, trzeba naprawdę trochę w niej pogrzebać, trochę dotrzeć do źródeł i tak jakby ta ekonomia i ekonomika zdrowia ma bardzo dużo z medycyną. Najważniejsze nie szkodzić tekstami rzucanymi na wiatr, a po drugie trzeba leczyć przyczynowo, a nie objawowo, bo objawowo to można leczyć na chwilę, na sekundę, ale jak będziemy przysłowiowego raka żołądka leczyć lekami przeciwbólowymi, to nic nam z tego nie wyjdzie, to znaczy przez chwilę nie będzie boleć, a potem będzie boleć bardziej.
Przypomnijmy, że w Polsce prawo wykonywania zawodu lekarza ma około 156 tysięcy osób. No więcej, 166 tysięcy, ale faktycznie wykonuje 156 tysięcy. Polska ma około 3,5-3,9 aktywnego praktykującego lekarza na 1000 mieszkańców, tak to makabrycznie może nieco określę. Średnia w Unii Europejskiej to 4,2 lekarza na 1000 mieszkańców, czyli tutaj nie odbiegamy. A jeżeli chodzi o te właśnie faktury, które wzbudzają takie emocje, to okazuje się, że realna liczba medyków zarabiających miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych szacunkowo wynosi od 2800 nawet do 5600 osób. To nie tak wiele, ale jednak te faktury rzędu 300-350 tysięcy, czy nawet 1600 właśnie, no to rzeczywiście można powiedzieć, żartobliwie nawiązując do tego, co nad morzem, że to takie paragony, a tu faktury grozy. I wracamy do pana Adama Roślewskiego. Jak to uzdrowić? Czy ten trop, którym idzie Lewica, to jest dobry trop i zresztą też to wprowadzenie, żeby po PESEL-u mogły odpowiednie agendy sprawdzać zarobki lekarzy, też przygotowuje grunt najprawdopodobniej pod to, żeby ograniczać te zarobki. Czy to jest krok pana zdaniem w dobrą stronę, w dobrym kierunku?
Najpierw skomentuję wypowiedź mojej przedmówczyni. Ja użyłem przykładu obligatoryjnej podwyżki jako pewnej ilustracji tego, co się w środku dzieje. I to też nie jest tak, że oczywiście one dotyczą tych, co zarabiają mniej niż, ale mniej niż w szpitalu znaczy, że następni zgłaszają się, bo skoro tamci dostali, nam się też coś należy i po prostu wymuszają, więc to nie jest wizerowane. Oczywiście w ten sposób nie rozwiążemy problemu wysokości wynagrodzeń, chociaż znowu ten 1600 tego młodego człowieka to nie są wcale najwyższe zarobki. W internecie łatwo Państwo znajdziecie mnóstwo przykładów na nawet dwukrotne większe kwoty, ale znowu wysokie zarobki nie są przyczyną, tylko skutkiem pewnego mechanizmu, który, przepraszam, od jakiegoś czasu, od powiedzmy nastu lat widać, że przestało w szpitalach być sexy, jeżeli mogę użyć takiego określenia, racjonalne zarządzanie, tak? Znowu wiedzieliśmy, że trzeba racjonalnie zarządzać, bo pieniędzy jest za mało, ale potem nie wiadomo dlaczego przeciwwagą i to powtarzaną na salonach różnych ważnych osób wróciły stare zasady, że to nie fabryka guzików i tak dalej. W efekcie pacjenci dostają w skórę, mówiąc szczerze. Czy pomysły lewicy są dobre? Powiem tak. Był taki minister, chyba Żochowski się nazywał, swego czasu, z lewicy, który powiesił przy wejściu do gmachu Ministerstwa Zdrowia tablicę z napisem "Polityce wstęp wzbroniony". Wtedy intencja była taka, żeby wyrwać tą branżę spod doraźnych wpływów politycznych z różnych powodów, żeby nie zabierać pieniądze, ale także, żeby nie było to obszarem jakichś powiedzmy populistycznych tych. Więc lewicowość tak pojmowana jak najbardziej tak. Natomiast dyskusja o tym, że prywatne jest gorsze, a publiczne jest lepsze, to znowu jak ślepa uliczka, tak? Zwróćcie uwagę Państwo, że w tej chwili afera jest o co? O wysokość zatrudnienia w publicznej placówce. Ja nie słyszę o aferach w placówkach jak gdyby prywatnych. Więc to chyba jak gdyby generalnie nie o to chodzi, tak? Jak uzdrowić sytuację? Przepraszam, potrzebna jest poważna ponad podziałami politycznymi. Wiem, że to idealistyczne i niemożliwe, tak? Dyskusja o tym, co się dzieje. Choćby po to, żeby zdjąć to odium, nie podejmiemy dyskusji, bo obrwiemy za to i przegramy wybory, tak? Albo nasz przeciwnik polityczny wykorzysta to i że tak powiem, złoi nam skórę. I koniec. Ja jestem z natury, z wykształcenia systemowcem, tak? Jeździłem po świecie. Uczyłem się, że tak powiem, różnych rzeczy w różnych krajach. Jeżeli czegoś mi dzisiaj brak, to brak mi uczciwej, merytorycznej dyskusji o tym, co się dzieje, tak? Zamiast tego są wrzutki, tak? Pani minister próbuje, to nie pretensja to pani minister próbuje zapanować nad wzrostem wynagrodzeń, jest to wyhamowywane. Pewnie, żeby nie rozpalać nowego ogniska konfliktów, tak? Środowisko lekarskie czuje się zagrożone, no to pan z całym szacunkiem, tak? Rozumiem lobbying, narzędzie, zaczyna chodzić do pana prezydenta, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, tak, i mamy ostatnie weto pana prezydenta w ustawie o chorobach zakaźnych, gdzie znalazł się też zapis o dłuższym czasie na zdawanie egzaminów po prawie, oceniających znajomość języka polskiego. Tak, ustawa została zawetowana, obronimy tu bohatersko, mamy tak dużo lekarzy, że nam obcych jak gdyby nie trzeba, chociaż tak. Więc co zrobić? Po pierwsze odsunąć politykę od tego wszystkiego, tak, położyć jak gdyby karty na stole i jakiś konsensus jest potrzebny. Tak? Czy jest to możliwe? Teoretycznie tak. Eksperci, 2 lata temu, rynek zdrowia, jesienne spotkanie takie doroczne, duże forum dyskusyjne, Warszawa i były szef NFZ-u i były, a jeszcze wcześniej szef Śląskiej Kasy Chorych, pan Sośnierz Andrzej, mówi, że nie ma rady. Wygląda na to, że system musi się wywalić, żeby go budować jak gdyby od początku. Też proponowałbym, żeby tak ostrożnie podchodzić do, bo posługujemy się pewnymi kalkami pojęciowymi, które mają nam wytłumaczyć, tak? Prywatne B, lekarze B, za dużo mamy szpitali powiatowych, tych prostych, tak? Mamy ich dużo, ale one kompensują niedomogi jakieś inne, na przykład w obszarze ochrony pomocy społecznej. Źle, że szpitale te na dole rozwijają nowe świadczenia i tak dalej. No to przepraszam bardzo, to dlaczego tak nisko wycenione świadczenia, te podstawowe, tak, nie wiem, dlaczego ogólna interna jest passé, chociaż ona jest potrzebna jako to miejsce nie kardiologiczne, nie neurologiczne, nie jakieś tam nefrologiczne czy inne wysublimowane, tylko jako pierwsza podstawowa pomoc i też pomoc w ułożeniu pacjentowi procesu diagnostyki i leczenia. Tak? No to my teraz spróbujemy trochę dyskusją o tym, że powiatowe są B, oczywiście niektóre naprawdę, no fatalnie tam powiedzmy wychodzą na tym wszystkim, ale nikt nie patrzy na to, że one pełnią fundamentalną rolę jak gdyby w systemie, bo system generalnie...
Ja tutaj nie zgodzę, ja tu nie mogę wysiedzieć.
Panie Adamie, oddajmy głos pani doktor Annie Gołębickiej. Ja tylko powiem w tak zwanym międzyczasie między państwa wypowiedziami, że minister zdrowia w maju tego roku na jednym ze spotkań powiedziała, że w niektórych szpitalach pensje pochłaniają, uwaga, 106% budżetu. Przygotowując się do audycji, znalazłem dane, że średnio 80%, 70%, ale są to jakieś szpitale, gdzie
ja znam szpitale, ponad 90%. 115 wynoszą, ale przepraszam, pensja to jest wynik dyskusji obu stron. Ktoś te pensje daje, ktoś się ich domaga. Ta sytuacja też o czymś świadczy, tak?
No tak, jeżeli świadczy ktoś, o tym, że jest ktoś negocjuje duży popyt, a mała podaż lekarzy.
I tak, i nie. I tak, i nie.
No to teraz pani doktor Anna Gołębicka.
No dobrze, no to ja zacznę od tych jakby od tych różnych resentymentów i na przykład wspominania kas chorych. Z tymi kasami chorych to jest trochę tak jak z narzeczonym z podstawówki. Już wtedy było wiadomo, że trochę gagatek, ale jednak z sentymentem go spotyka, jakby wspominamy. Natomiast jeżeli chodzi o te w ogóle propozycje, które pojawiają się na rynku z różnych stron, to jest tak, kapy. Czyli to ograniczenie zarobków lekarzy. I znowu tutaj dam przykład, że to jest tak, jakbyście państwo gotowali sobie obiad na kuchence gazowej i zakręcali jakby i nie zakręcali kurka, tylko próbowali zdmuchnąć ten ogień. To trzeba zrobić od góry i od dołu, bo przyczyną tych wynagrodzeń są te jakby ten sposób płacenia za świadczenia. Jeżeli tylko i wyłącznie ograniczymy, to możemy być w takiej sytuacji, że lekarze powiedzą, dobra, zarabiam tyle, ile mi pozwoliliście, ale pracuję znacznie mniej i może się okazać, że za moment zabraknie nam świadczeń lekarskich, więc to trzeba robić naprawdę bardzo, jakby bardzo umiejętnie. Potem rozdzielenie rozdzielenie szpitale publiczne kontra szpitale prywatne. Brzmi to bardzo, tak jak pan powiedział przed chwilą, jakby brzmi to bardzo sexy, natomiast znowu wprowadzając takie zasady, trzeba się zastanowić, jak zadziała ekonomia behawioralna i co lekarze wybiorą. I zrobić to w taki sposób, żebyśmy na przykład nie zostali w publicznej ochronie zdrowia bez lekarzy. Czyli tak, bo może uciąć to zjawisko magicznych wrót, że idziemy do lekarza prywatnie i nagle znajdujemy się bez kolegów. kolejki w szpitalu publicznym. Natomiast trzeba to zrobić bardzo, bardzo umiejętnie. Ewidencja czasu pracy, absolutnie to jest dobre rozwiązanie. Jeżeli umawiamy się na jakiś czas pracy z pracodawcą, powinniśmy jakby się tego trzymać. Tutaj bardziej chodzi o to, że lekarz pracuje w kilku miejscach, żeby ta praca się nigdzie nie dublowała. Kolejnym postulatem jest lepsze wykorzystanie sprzętu medycznego, bo on stoi od godziny, nie wiem, 15, czy w ogóle stoi. I tu znowu problem jest bardziej skomplikowany, bo on nie stoi dlatego, że dyrektor nie umie zarządzać, tylko że nie ma na to kontraktu, a nie ma na to kontraktu, bo pokupiono za dużo tego sprzętu i NFZ nie jest w stanie za pieniądze, które ma, to zakontraktować. Szpitale powiatowe. Jeśli chodzi o szpitale powiatowe, to w ogóle cała ta sieć od samego dołu do góry powinna być tak skonstruowana, że ona, że tą nicią, która go łączy, w ogóle ten cały system, jest pacjent. Czyli pacjent nie jest wypychany z jednej części systemu skierowaniem do drugiego i do następnego, czyli że mamy szpital wiodący, który jest szpitalem wysokospecjalistycznym, który jest powiązany ze szpitalami, no powiedzmy sobie w tej chwili powiatowymi, które zajmują się pacjentem mniej skomplikowanym, ale jeżeli pacjent jest bardzo skomplikowany w jakimś miejscu, to ten pacjent jakby wędruje od razu prosto, nie tuła się, tylko idzie do tego szpitala najbardziej referencyjnego. Szpitale znowu powiatowe nie są po to, żeby tam pacjent przeczekiwał, tylko żeby pacjent dochodził do siebie. I teraz brakuje nam tej opieki długoterminowej, więc zastanawiamy się, jak ją stworzyć, tą opiekę długoterminową. I to są takie wyzwania tego systemu, które powinniśmy wziąć pod uwagę, żeby wyeliminować sytuację, w której jest teraz, że jeden lekarz zarabia 20 tysięcy, drugi zarabia 120 tysięcy, dysproporcje są ogromne, pacjent stoi w kolejce, kolejka jest coraz dłuższa, jedni mówią zamykać szpitale, drudzy mówią nie zamykać szpitale i tak naprawdę my już w ogóle nie wiemy, o co chodzi.
Równolegle przy przygotowywaniu przez rząd tej bazy pod przyszłe cięcia zarobków, rząd realizuje tak zwaną ustawę podwyżkową, która gwarantuje lekarzom zatrudnionym na umowę o pracę stały wzrost płacy minimalnej od 1 lipca i dla specjalisty podstawowa wzrasta do 12 910 zł brutto. Ma to zachęcić lekarzy do rezygnacji z gigantycznych kontraktów. Bardzo Państwu dziękuję za przedstawienie, jak bardzo złożony jest to problem służby zdrowia i ochrony zdrowia i to nie jest tak łatwe, żeby to zmienić, ale mam do Państwa pytanie, znowu wracamy do polityki, czyli to będzie taka klamra w naszej rozmowie. Najpierw pan Adam Roślewski, czy w kontekście właściwie nieustannej kampanii wyborczej my mamy w ogóle szansę na to, żeby ten nasz system ochrony zdrowia zreformować raz a dobrze, raz a porządnie?
No to ja, wątek, który już się tutaj pokazał, tak? Polityce wstęp wzbroniony. Oczywiście to nie znaczy wyganianie polityków, tylko politycy, skoro nie mają wiedzy, rozeznania, czują też, jakich interwencje napsuły jak gdyby w systemie, niech oddadzą pole fachowcom, oczywiście ich trzeba wyłonić, jakieś powiedzmy, to moim zdaniem to jest jak gdyby taka duża recepta. A jeszcze taki mały komentarz, my tak trochę weszliśmy z panią w taki dyskurs jakby oponentów, a tymczasem rozmawiamy o tym samym i czuję, że mamy bardzo, bardzo, bardzo podobne poglądy.
No i na zakończenie, panie Adam, jeszcze pytanie do pana o to, czy zdecydowanie jest pan za tym, żeby te kominy płacowe ograniczyć?
System nakazowo-rozdzielczy nie działa w branży. Oczywiście to jest druzgocące, tak, mówiąc szczerze, tak, to jest oburzające, to jest bardzo groźne też dla samej branży, to zniszczy autorytet jak gdyby lekarski, zburzy zaufanie pacjentów jak gdyby do systemu, więc to absolutnie nie powinno być, zwłaszcza w sytuacjach takich, w których nie jest to skutkiem wyjątkowych kompetencji, bardzo unikalnych, tylko skutkiem jakichś przedziwnych układanek. No i jest taki efekt, jaki jest.
I pani doktor Anna Gołębicka, czy w tej kampanii politycznej nieustannej uda się coś wypracować i kto to miałby zrobić? No i też pytanie o te kominy płacowe. Ciąć i jeszcze raz ciąć.
Jeżeli chodzi o kampanię polityczną, to niestety my jesteśmy w takiej sytuacji, że nikt jeszcze nie wygrał wyborów ochroną zdrowia, ale wielu może przegrać tą ochroną zdrowia. I niestety ja bardzo żałuję, że ta sytuacja wydarzyła się dopiero teraz, bo jest tak blisko wyborów, że widzimy, co się dzieje. Czyli że ta cała sytuacja nie jest wykorzystywana w celach uzdrowienia tego systemu, tylko w celu takiej klikbaitowości politycznej.
Rywalizacji politycznej.
Tak, absolutnie rywalizacji politycznej. A to, że wszyscy, którzy się zajmują tą ochroną zdrowia, może nawet mówią innymi językami, czy inaczej nazywają pewne zjawiska, mieliście państwo tutaj do czynienia w naszej rozmowie z panem Adamem, że my mówimy innymi językami, ale na koniec dnia jakby dostrzegamy bardzo podobne problemy.
A jeżeli mogę, przepraszam, bo rozumiem, pan redaktor tutaj pewnie będzie pilnował dyscypliny, ale ja mam takie wrażenie, że unikanie jak gdyby tych trudnych tematów, czyli zamiatanie pod dywan, tak, właśnie się skończyło. Spleśniało pod dywanem, wywaliło to jak gdyby na tym przykładzie. I może dobrze, bo może od tego poziom merytoryczności w dyskusji będzie większy. A patologię łatwiej będzie eliminować.
No i ostatnie słowo do pani doktor Anny Gołębickiej. Kominy płacowe trzeba obciąć?
Kominy płacowe trzeba absolutnie obciąć, bo te dysproporcje tworzą fatalną atmosferę w ochronie zdrowia. Tak jak na jednym dyżurze jeden, tak jak mówiliśmy tutaj wcześniej, zarabia 12 tysięcy, a drugi 120, ta atmosfera nie może być dobra, bo jak się ludzie mogą o coś pokłócić, to się na pewno pokłócą o pieniądze, tylko trzeba te kominy zrobić mądrze, robić od dołu, a nie nakrywać czapką od góry, bo to może się okazać, że będzie miało efekt przeciwskuteczny, że to wybuchnie najbardziej. A ja tego, czego się obawiam od tej ochrony zdrowia, że z tej całej w tej chwili awantury, która daje nam szansę na zwycięstwo, na coś nowego, na reformę, na naprawę, jak to źle poprowadzimy, to może być sytuacja, że przetrwają znowu najcwańsi i najsilniejsi.
Trzymamy kciuki za naszą służbę zdrowia i za nas samych w tym wypadku.
Za pacjentów.
A wszyscy jesteśmy pacjentami z czasem. Doktor Anna Gołębicka, ekonomistka, członkini Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjentów. Ekspertka Centrum imienia Adama Smitha. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Adam Roślewski, ekspert w dziedzinie zarządzania służbą zdrowia, prezes zarządu firmy Know How. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.